Atomowe rozmowy.
Witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu programu Atomowe Rozmowy. Bardzo często mówimy o energetyce jądrowej w oparciu o doświadczenia innych państw. No, trudno, żeby było inaczej, ale przecież historia buduje się na naszych oczach, a przyszłość jest teraz. Dlatego dziś moim gościem będzie profesor Politechniki Królewskiej w Sztokholmie oraz doradca spółki Orlen Synthos Green Energy, tej samej, która ma w Polsce ambitne plany wybudować w kilku lokalizacjach SMR-y, małe reaktory jądrowe. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
W czwartek w tym tygodniu generalny dyrektor ochrony środowiska rozpoczął postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy tych wspomnianych przez nas reaktorów jądrowych. Chodzi o lokalizację Stawy Monowskie koło Oświęcimia. GDOŚ oczywiście będzie sprawdzał wpływ na środowisko naturalne, na okolice, więc ja zwracam się do pana z pytaniem, czy ten wpływ będzie i jaki będzie?
Jedną korekcję robię. W tej chwili chodzi o tak zwaną decyzję zasadniczą, czyli o generalnie rzecz biorąc zgodę na to, że nie mamy nic przeciwko temu. Natomiast wpływ na środowisko będzie badany przez najbliższe 2 lata i będzie monitorowany. Będą robione badania. Także to jest taki bardzo wstępny etap, pierwszy etap, czyli jak gdyby no nie mamy nic przeciwko temu, żebyście zaczęli te badania właśnie. A oddzielnym będzie później pozwolenie na budowę i oddzielnym będzie, znaczy podanie o pozwolenie na budowę, a oddzielnym będzie później podanie o rozpoczęcie eksploatacji. Także to są takie trzy różne etapy.
To jakie aspekty będą sprawdzane?
Tak, i przez te generalnie badania środowiskowe prowadzi się przez 2 lata, ale tak naprawdę, jeżeli tak się temu przyjrzeć, tym badaniom środowiskowym przed budową, one są po to, żeby po kilku latach wykazać, że ten wpływ był zupełnie minimalny, zaniedbywalny, albo mieszczący się w granicach, które są określone prawem, normami, albo z dobrym kodem postępowania. Poza tym oczywiście wpływ na środowisko trzeba rozdzielić na 2 etapy, na etap budowy, bo to będzie troszkę inny, większy, prawda, ruch samochodowy, a później będzie różny bardzo w okresie eksploatacji. Więc ja powiem tak, że dla istniejących reaktorów jądrowych, ponieważ głównie ludzie się obawiają wpływu radioaktywności, bo wszystkie inne badania środowiskowe, no to są tak jak dla tego rodzaju przemysłowej jakiejś...
Czyli hałas.
Tak, hałas.
Gniazda ptaków.
Takiej. Natomiast tutaj głównie w przypadku, dokładnie, ślimaczki, motylki na przykład i takie inne rzeczy. Znaczy z pełnym szacunkiem oczywiście. Nie należy budować tam, gdzie naruszamy jakąś taką bardzo, bardzo delikatną równowagę przyrodniczą.
Choć domyślam się, że Orlen Synthos Green Energy sprawdzili to także wcześniej, zanim te dokumenty złożyli.
Tak, proszę pamiętać, że Stawy Monowskie są w sąsiedztwie ogromnej fabryki chemicznej. Więc no, mogę powiedzieć z całym przekonaniem, że nowoczesny reaktor ma dużo, dużo mniejszy wpływ na środowisko niż duże zakłady chemiczne, czy nawozów sztucznych, czy inne, wybudowane kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu.
To ile w końcu będzie tych reaktorów? Na pierwszy ogień idą 4 o łącznej mocy 1300 MW.
Tak, znaczy oczywiście zaczynamy od jednego, generalnie rzecz biorąc. Sprawa jest bardzo prosta. Jak popatrzycie, jak budowano na przykład te duże reaktory nawet, to z reguły, no popatrzmy na naszą Szwecję, w jednej lokalizacji budowano w Oskarshamie 3 reaktory, w Forsmarku 3, w Ringhalsie 4, więc to jest taka optymalna ilość po prostu takich jednostek technicznych. A ponieważ są mniejsze i są zmodularyzowane, bo sama konstrukcja będzie dużo mniej wpływała na środowisko. Mniej betonu, większość rzeczy fabrykowana w zakładach pracy, sprawdzana jakość i tak dalej. Czyli dużo mniej tej takiej obciążającej środowisko prac konstrukcyjnych.
Bo sama elektrownia zajmuje obszar 10-krotnie mniejszy niż taka tradycyjna.
Tak, tu są też spory nieraz, bo ludzie porównują gruszki z jabłkami. Generalnie rzecz biorąc, nowoczesne reaktory wymagają dużo mniejszej powierzchni niż reaktory duże po prostu, które były budowane według tych schematów wypracowanych przez przeszłe lata.
Stawy
znaczy, ja bym się tutaj nie spierał o to, czy tam jest 1 hektar mniej, czy 1 hektar więcej, ale generalnie rzecz biorąc są to zaniedbywalnie małe na takie ilości energii, które się produkuje, na przykład w porównaniu z innymi źródłami energii. To są w gruncie rzeczy bardzo minimalne obszary.
moc też mniejsza, ale dużo tańsza, więc można tego naustawiać więcej, szybciej.
Tak, znaczy ja muszę powiedzieć tak, muszę się w gruncie rzeczy pochwalić tym, bo ja od 30 lat uczyłem studentów, że trzy podstawowe błędy technologia jądrowa popełniła. Mianowicie oddała władzę księgowym, czy też bankierom, a oni chcieli z jednej jednostki wyciągnąć jak najwięcej energii, jak najwięcej. I krótko mówiąc, lekceważyli opinię inżynierów, że jest pewien limit techniczny. Dlatego uczyłem moich studentów, słuchajcie, znajdźmy optymalny rozmiar tego reaktora, który będzie i pasował do sieci, i nie będzie stwarzał zbyt dużych zagrożeń dla tego. I proszę sobie wyobrazić, że głównym konstruktorem reaktora Beverly Hills jest Christer Dahlgren, który jest moim byłym studentem. 30 lat temu zdawał akuratnie egzamin z fizyki reaktorowej, co znalazłem w swoich archiwach. Bardzo ładnie go zdał. I po 30 latach, że tak powiem, wraca do mnie właśnie z tymi ideami, że no za duże to nie jest takie dobre. I w końcu, że to on jest głównym projektantem tego. Drugim błędem technologii jądrowej było to, że zaniedbywała wykorzystanie ciepła. I tylko 1/3 energii wyprodukowanej ze względu na prawa termodynamiki można zamienić na prąd. Natomiast te 2/3 zostało po prostu wypuszczane do atmosfery, do wody, czyli marnowane. Więc my teraz dzięki tej SMR-owej fali obecnej prowadzimy bardzo, bardzo ścisłą strategię, żeby żadnego wata nie zmarnować. Czyli krótko mówiąc, to ciepło, które kiedyś szło gdzieś tam w powietrze do wody, żeby ogrzewać na przykład okoliczne miasta, żeby pompować ciepło do rurociągów. Polska jest świetnie orurowanym krajem. Mało kto wie, 16 milionów Polaków jest podłączonych do sieci ciepłowniczej. A proszę spojrzeć, a jednocześnie mamy jedno z najbardziej zanieczyszczonych poziomów powietrza. W Polsce ginie pomiędzy 30 do 40 tysięcy osób rocznie chorobami spowodowanymi pyłem, którym oddychają. 30 do 40 tysięcy. Powolutku, po cichutku, wszyscy przymykają oczy. I głównie to dotyczy ludzi starszych. Jesteśmy w absolutnej czołówce w Europie w tej sprawie, w niechlubnej czołówce. Tylko Turcja ma chyba gorsze wskaźniki. A główne zanieczyszczenie pochodzi właśnie z ocieplania.
Którego problem mogą rozwiązać w sporej części SMR.
Efektywnie wyeliminujemy. One się nie różnią pryncypialnie, tylko że bardzo trudno znaleźć klienta na takiego ogrom. Taki duży reaktor, który produkuje tam gigawaty energii, to kolosalne ilości ciepła. To nie ma takiego odbiorcy nawet. No cała Warszawa by mogła być, że tak powiem, zasilona takim jednym dużym reaktorem, pomijając trudności techniczne akurat nie. Ale proszę sobie wyobrazić, jeden reaktor się wyłączy z różnych powodów i nagle zostajemy bez prądu i bez ciepła. Także te mniejsze mają jeszcze ten duży atut, że w przypadku nawet wyłączenia zawsze drugi może zastąpić i może, że tak powiem, być tak zwanym zastępstwem.
Czy taka procedura wprowadzania mniejszych reaktorów jest prostsza w porównaniu z tradycyjnymi rozmiarami?
Ja myślę, sama budowa i konstrukcja jest. W tej chwili w ramach istniejącego prawa nie ma żadnej szybszej ścieżki dla reaktorów. Reaktor to jest obiekt jądrowy, koniec.
Jak wielki jest ten projekt Orlenu i Syntosu w sensie zaangażowania różnego rodzaju specjalistów?
Ja mogę powiedzieć, jak zacząłem tutaj doradzać w Orlen Syntos, to było tak, zaczynaliśmy od kilku osób, a w tej chwili jest tu ponad 60 osób, które pracuje wyłącznie na sprawie i to będzie rosło w miarę potrzeb. Po prostu ten etap najważniejszy jest zabezpieczenia właśnie formalnego, a składania podań, czyli dużo pracy jeszcze wciąż mało pracy dla inżynierów, ale dużo pracy dla prawników, dla ekonomistów, żeby to wszystko policzyć. No inżynierowie przyjdą w tym momencie, kiedy zaczniemy już budować. Natomiast mamy faktycznie codzienne w gruncie rzeczy konferencje z GE Hitachi czy z kanadyjskimi współpracownikami.
Składowiska odpadów. Temat kontrowersyjny czy temat rozwiązywalny? Bo oczywiście to, że SMR-y są małe, nie oznacza, że nie będzie z nich paliwa, które trzeba będzie gdzieś odłożyć, zabezpieczyć. Będzie się to odbywało w taki sam sposób, jak rozumiem, jak z dużych elektrowni jądrowych.
Tu jest mnóstwo nieporozumień. Przede wszystkim pod pojęcie małych modułowych reaktorów, czy też tych SMR-ów, wkłada się różnego typu reaktorów, które się różnią między sobą. To tak jakby porównywać, powiedzmy, melona ze śliwką. No, niektóre cechy mają wspólne, ale generalnie różnią się i co do rozmiaru, i co do swojej funkcjonalności. Więc można powiedzieć krótko, że w przypadku BWRX-a na jednostkę wyprodukowanej energii będzie tyle samo, mniej więcej, z użytego paliwa. Mało tego, to użyte paliwo będzie w gruncie rzeczy w bardzo podobnej formie, co w postaci kaset paliwowych, które z dużego. Także ten program pójdzie wspólnie razem z dużą energetyką.
Czyli...
To trzeba powiedzieć jasno. Użytego paliwa jest dokładnie na jednostkę wyprodukowanej energii będzie dokładnie tyle samo, co z dużej energetyki.
Czyli przejdzie to zużyte paliwo taki sam proces, najpierw chłodzenie przez kilka lat i oczekiwanie w wodzie na to, żeby można było to paliwo zakopać pod ziemią, bo właściwie taki ludzkość ma aktualnie pomysł na to.
Ja bym się tutaj jako naukowiec z tym nie zgodził. To znaczy dzięki pracy, którą między innymi również przeprowadziłem w Szwecji i w Finlandii, jest taki gotowy projekt, żeby to, jak się nie wiadomo co zrobić, żeby to wziąć zakładź. Ale pamiętamy również, że ilość tego użytego paliwa to są 40 lat energetyki szwedzkiej. To jest dokładnie taka sama więcej wielkość jak polskiej, połowę tej energetyki i ilość użytego paliwa to są 2 baseny wielkości olimpijskiej, 100 metrów na 20 i tam się mieści całe użyte paliwo. To pamiętajmy, to nie są hałdy, to nie są ogromne, czyli to są 2
no dobrze,
baseny olimpijskie.
Czyli mamy tego niewiele, ale nadal jest
tak,
to materiał niebezpieczny.
No dobra, i teraz tak. No tak, Szwedzi stwierdzili, że nieopłacalna jest przeróbka tego, bo ona dzisiaj jest nieopłacalna, więc weźmiemy... Wsadzimy to w taką kapsułę miedzianą, zakopiemy, otoczymy bentonitem. Bentonit to jest taka glinka, w której rośnie objętość, jak chłonie wilgoć. Wobec tego będzie samouszczelniająca i zapominamy o tym. Ale ja jako naukowiec mam z tym ogromny problem, bo to użyte paliwo zawiera w sobie wciąż od 20 do 30 razy więcej energii niż wyciągnęliśmy z tego. Czyli ta jedna kapsułka, o której mówimy, która wystarcza dzisiaj na zaopatrzenie jednego gospodarstwa domowego przez rok. Ona ma
dwa
wciąż
centymetry
20...
na dwa?
To jest cylinder, 1 centymetr średnicy, 1 centymetr wysokości. Taki malutki cylinderek. I energia z tego cylinderka to jest tyle samo odpadów, proszę pamiętać. Tyle samo. Radioaktywne to prawda, ale tyle samo. I tam wciąż jest zawartość energii w postaci uranu 20 do 30 razy więcej.
Ale odzyskanie jej jest drogie.
Problem polega na tym, że właśnie przeróbka tego dzisiaj jest droga, ponieważ to jest materiał radioaktywny, więc trzeba to separować. Produkuje się, też nie ma się co oszukiwać, produkuje się troszeczkę więcej odpadów promieniotwórczych, ale krótkożyciowych przy przeróbce tego paliwa. Ale tak naprawdę to tam tylko 2-3% to są te prawdziwe odpady, a 95-96% można na nowo zużyć i wyciągnąć z tego. Ale musimy opracować dobrą technologię. Czyli na dzisiaj mówimy, proszę Państwa, jak nie będziemy wiedzieć, co mamy z tym zrobić, zakopiemy ilość tego na 40-50 lat, połowy produkcji polskiej na przykład, to będzie nie większa niż jeden szyb w kopalni.
Czyli nie jest Pan fanem tego rozwiązania zakopywania pod ziemią?
Ja nie jestem, ponieważ ja wierzę w rozwój technologii i uważam, że z tego można wyciągnąć dużo więcej energii. Natomiast jeżeli zdecydujemy z różnych względów ekonomicznych, to jest tak troszkę jak z plastikiem. Plastik też się wydał świetnym rozwiązaniem. O, jednorazowy użytek, wyrzucamy. No ja uważam, że to można recyklować. Tylko ekonomia musi za tym iść, czyli musimy rozwinąć technologię. Proszę pamiętać, energetyka jądrowa ma dopiero 70 lat.
Jest jeszcze takie pytanie niemalże filozoficzne, posługując się przykładem Szwecji, czy Finlandii chociażby i tego pomysłu, żeby odpady jądrowe zakopywać pod ziemią, zalewać betonitem czy czymkolwiek innym, pojawia się pytanie, co jeśli nasza cywilizacja wyginie, przyjdzie kolejna i będzie penetrować te wszystkie zakamarki. Jak oznaczyć to miejsce, żeby było jasne, że tam nie powinno się wchodzić?
Pierwsza uwaga. To głęboko te 500 metrów, o których mówimy, to nie dlatego, żeby tam człowiek się nie dostał, tylko dlatego, żeby być poniżej tych takich powierzchniowych ruchów skorupy ziemskiej. Czyli żeby nie było żadnych ciśnień, po prostu tam, gdzie jest bardzo stabilna ta granitowa czy też skalna podstawa. I stąd się wzięło to 500 metrów, nie dlatego, żeby tam ludzie nie doszli. Natomiast oczywiście, że się da. Proszę pomyśleć, co jest najlepszą cechą radioaktywności. No to, że możemy ją odkryć na długo przed tym, jak staje się niebezpieczna. Ja to tak porównuję, jakbyśmy mieli na naszym GPS-ie informację, że 20 km przed nami jest jakiś wariat, który jedzie jak ten. Czyli mamy czas 20 km, żeby uniknąć jakiegokolwiek, że tak powiem, zdarzenia z tym człowiekiem, albo się zatrzymać i zjechać na bok. Więc podobnie jest z radioaktywnością. My ją rejestrujemy na poziomie jednego rozpadu, możemy, czyli no, oznaczyć. Uważam, że ludzie będą w stanie rozpoznać. A jak już nie inaczej, to dotkną tej ziemi, która będzie odrobinkę cieplejsza i się domyślą. Znaczy, no nie ma możliwości takiej technologii. Generalnie rzecz biorąc, w Szwecji najpierw była koncepcja, która została zmieniona przeze mnie tak naprawdę, to znaczy przez to, że ja zwalczałem, żeby takie składowisko było nieodwracalne, czyli zasypać, tak jakby to, że tak powiem. Natomiast właśnie ze względu na to, że uważamy, że rozwój technologii może iść w kierunku tego, że to może być świetna kopalnia właśnie uranu, tego, czyli żeby on był to, co nazywamy po angielsku retrievable, czyli odzyskiwalny. Generalnie rzecz biorąc, to będzie tak jak opuszczona i oznaczona kopalnia. O, a poza tym, jeżeli weźmiemy skalę wyginięcia dinozaurów, 50 milionów lat, to wtedy tej radioaktywności już nie będzie prawie.
Podsumujmy krótko skalę tego projektu spółki Orlen Synthos Green Energy. Dokumenty zostały złożone do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie tej lokalizacji Stawy Monowskie. To nie ma być jedyna lokalizacja.
Nie, zostało ogłoszone 7, a właściwie 8, łącznie z tym, że jest pomysł, żeby ogrzewać Warszawę właśnie tym, tylko nie ma wyznaczonego, znaczy jeszcze miejsca nie zostało zaproponowane, z różnych względów, własnościowych również, że trzeba mieć po prostu dostęp i możliwość ewentualnie wykorzystania tego terenu. Jest 8, a w dalszym mamy w przeglądzie, bo myśmy zrobili taką bardzo poważną pierwszy odsiew. Ze względu na tektonikę, na geologię, to nie mogą być tam żadne miejsca, gdzie kiedyś tam były jakieś wstrząsy. 10 tysięcy lat się patrzy do tyłu generalnie rzecz biorąc geologicznie, czy tam się coś działo. Czyli jest tych lokalizacji 8. Składamy te podania o tak zwaną decyzję zasadniczą, czyli generalnie mówiąc o zgodę, proszę zacząć ten poważny program badań środowiskowych, prawda, mierzyć ile deszczu spada, jak wiatry wieją, czy robaczki jakieś są, których byśmy nie chcieli. I to ma potrwać około 2 lat.
Istnieje taka szansa, że te SMR-y powstaną szybciej niż elektrownia jądrowa na pełną skalę.
Ja tu chciałem też ostrzec, to nie jest żaden konkurs piękności, ani wyścig pokoju. Mamy ambicje, żeby to było przed rokiem 2030, a ta ambicja wynika z 2 powodów. Po pierwsze, z potrzeb, bo takie będzie wycofywanie starych bloków. Starzejemy się. Te reaktory nie są żadnym kaprycem ani wymysłem. Po prostu musimy zamienić stare bloki węglowe na coś nieemisyjnego i stabilnego, żeby to było kontrolowane. No więc nie ma takich dużych opcji poza energetyką jądrową. I ten rok 2030 po pierwsze wynika z potrzeb Polski, a po drugie ze współpracy z Ontario Power Generation. Oni chcą wybudować pierwszy w 2029 roku, a my idziemy tak krokiem pół roku za nimi. Więc myślę, że to jest realne, a później jak już pierwszy reaktor powstanie, to już pójdzie bardzo prędko.
Czekamy w takim razie. Profesor Wacław Gudowski, Królewska Politechnika w Sztokholmie, był naszym gościem. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję Państwu, do usłyszenia.
Atomowe rozmowy.